Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowane słowo zostało Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Siostry i bracia w Chrystusie, przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię, w której Żydzi współcześni Chrystusowi wykazywali trudność z wiarą w Niego. Tak zresztą jest i do dzisiaj. Wielu spośród nich uważa dalej, że Jezus był tylko zwykłym człowiekiem, że to nie był ten zapowiadany Mesjasz. Chociaż rzeczywiście wielu z nich też się zastanawia, że tak długo Pan Bóg nie posyła proroków do tego narodu. I wielu z nich w ostatnich dniach spotkałem takiego, który Żyda, który miał dziadków Polaków, którego rodzice i on sam urodzili się już w Moskwie, który wyemigrował do Izraela, chociaż był ochrzczony, był nawet rabinem, który został wysłany ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec i tam na nowo odkrył Chrystusa. I chce zostać katolickim księdzem. Chociaż wielu biskupów, do których się zwracał o to, żeby mógł właśnie kontynuować naukę, no nie ma na tyle odwagi, szczególnie w Niemczech, żeby w tej drodze mu pomóc. Był także właśnie u nas, też rozmawiał i z naszym biskupem na ten temat. Ale to tylko taki króciutki wstęp do tematu, który chciałbym dzisiaj z wami rozważyć, na którym krótko chciałbym się zatrzymać. To, do czego wzywa nas Ewangelia, a dzisiaj słyszeliśmy o słowach wiary, o wierze. to, do czego wzywa nas papież emeryt Benedykt, kiedy ogłaszał rok wiary, to, do czego wzywa nas i ten czas, w którym żyjemy. Wiara w naszym życiu. Ktoś powiedział, że Pan Jezus nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci. A zobaczmy, że my w Kościele robimy dokładnie na odwrót. Czyli uczymy dzieci, mają po 2 godziny katechezy. Dzisiaj rozmawialiśmy przy śniadaniu, ksiądz Mateusz mi mówił, że ma nawet zajęcia z 5-6-latkami, z takimi małymi dziećmi. A więc uczymy dzieci, a błogosławimy dorosłych. Coś w tym jest. A przecież wielu z nas ze swoją wiarą zatrzymało się na tym czasie dziecięcym. Ciągle przemawiają do nas te obrazy. Urośliśmy w latach, ale czy nasza wiara rośnie razem z nami? A ponieważ w czasie rekolekcji też jak gdyby odbywają się lekcje, to spróbujmy dzisiaj właśnie w tej chwili przeżyć taką lekcję na temat wiary. Pytamy, czy warto wierzyć, czy potrzebna jest wiara w Boga. Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz mówił tak. Mówisz, niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i ojczyzna droga. To głupiec mówi, niech sobie źródło wyschnie w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach. Tak też jest z naszą wiarą. I tak dogłębnie, jeżeli nad tym pomyślimy, jest. Człowiek, który prowadzi swoje życie bez Boga, który walczy z Bogiem, nie jest wiarygodny w tym, jeżeli mówi, że robi wszystko, aby na tym świecie panowało dobro. Chce żyć dla innych. Te dwa stwierdzenia kłócą się jakoś ze sobą. Może tak być, że człowiek wydaje się człowiekowi, że robi coś dobrze, ale jak gdyby wtedy te wszystkie rzeczy, jeżeli nie związane są z Bogiem, wykonywane są jak gdyby na próżno. Można budować piękne pałace, można sobie życie pięknie ułożyć, ale wystarczy jedna chwila, jeden moment, wali się to w gruzy. Na czym wtedy się oprzeć? Co zostaje? My wiemy, że Bóg jest wszędzie, że nawet ci, którzy walczą z Bogiem, wykonując dobre czyny, są podtrzymywani przez tego Boga, nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli tak patrzymy, to Bóg i Jego tajemnice rzeczywiście to są fascynujące rzeczy. Ale rzecz jasna, może się zdarzyć, że ktoś mówi o Bogu nudnie i nieciekawie. Ale przecież sam Bóg nudziarzem na pewno nie jest. Kiedyś ksiądz Tischner tak pisał, trudność w rozumieniu wiary nie polega na tym, że wiara jest złożona, a my prości. Ale na tym, że to ludzie, to my jesteśmy powikłani, a wiara jest prosta. Wyznajemy wiarę w każdą niedzielę na mszy świętej. Dzisiaj też ci, którzy byli na drodze krzyżowej, rozpoczynaliśmy tę modlitwę w intencjach papieża od słowa wierzę w Boga. Tak rozpoczynamy różaniec. Wielu odmawia codzienny papież, mówiąc wierzę w Boga. Papież Benedykt określał wiarę słowem skok. To było jedno z jego ulubionych słów. Wiara zawsze zawiera coś z wielkiej przygody, zrywu i skoku, bo zawsze jest ryzykiem, że się przyjmie jako rzeczywiste i podstawowe to, czego bezpośrednio nie widać, czego nie można dotknąć. Na czym polega ten skok wiary? Najlepiej można to tłumaczyć na relacjach międzyludzkich, bo wiara jest podstawą w kontaktach między ludźmi, między nami. Jest czymś niezbędnym do rozwoju człowieka, w wychowaniu, w edukacji, w budowaniu więzów między ludźmi. Wyobraźmy sobie człowieka, który nikomu nie wierzy i przyjmuje do wiadomości tylko to, co udowodni, co zbada, co zobaczy, co zmierzy. Taka mądrość niewierzącego okazałaby się bardzo mizerna. Balibyśmy się wejść na most, bo jaką mamy pewność, że ci, którzy go budowali, zbudowali go tak, że wytrzyma i nasz ciężar, i tych samochodów, i wszystkiego, co się tam znajdzie. Nie wsiedlibyśmy do samochodu, do pociągu, tym bardziej do samolotu, bo balibyśmy się, że został tak zbudowany, że się rozpadnie w czasie jazdy. Jak bez wiary wyglądałyby nasze relacje, jeśli chodzi o nasze leczenie? Czy byśmy bez wiary mogli łykać te tabletki, które są nam przepisywane i które mają nam pomóc? Czy ktoś z nas sam zmierzył prędkość światła, długość równika? A sięgając jeszcze głębiej, czy można kogoś kochać, nie wierząc mu? I pytamy, jak się to ma do naszej wiary religijnej. A właśnie tak, że wiara jest czymś, co ma miejsce między osobami. I zaczynając wierzyć, musimy widzieć i musimy wierzyć, musimy sobie wyobrazić, że po drugiej stronie naszej wiary stoi osoba. Wiara jest relacją, czymś, co się dzieje między człowiekiem a Bogiem. Jeśli mówię wierzę w odniesieniu do Boga, to oznacza po pierwsze, że dobrowolnie uznaję za prawdę to, co Bóg mówi. Tak jak zechciał się objawić. Mówi do nas w Piśmie Świętym. Taki sposób kontaktu z ludźmi wybrał, przez język, który znamy, przez obrazy, które nam są bliskie. A więc uznaję to za prawdę. Ale po drugie, czynię tak, ponieważ ufam Bogu. Uznaję Go za kogoś wiarygodnego. Kiedy mówimy krótko wiara, mamy na myśli zarówno treści wiary, wierzymy, że Bóg stworzył świat, że Chrystus zmartwychwstał, ale w wierze chodzi też o zaufanie do Boga, osobiste odniesienie, przylgnięcie. Wierzyć to tak, jakbyśmy jak małe dzieci wkładali ręce w ręce rodziców, nie myśląc o tym, dokąd nas doprowadzą, bo wierzymy, że zaprowadzą nas dobrą drogą. Zatem to nie tylko wierzyć w Boga, bo możemy przeczytać w liście świętego Jakuba: wierzysz w Boga, dobrze czynisz, ale złe duchy wierzą i drżą. Boją się. Ale też druga skrajność to sprowadzanie wiary tylko do samych uczuć, do emocjonalnego zawierzenia, bez zadawania sobie trudu zrozumienia prawdy wiary. Często słyszymy w różnych programach z ust tak zwanych celebrytów, że oni wierzą w Boga. Liczą się z tym, że jest jakaś siła, która tym światem kieruje, która utrzymuje harmonię w świecie. Kiedyś słyszałem z ust wielkiego uczonego, który mówił, że do Boga przekonuje go matematyka. Że wszystko to, co się dzieje w świecie, jest ułożone nie chaotycznie, nie przypadkiem. Da się to zmierzyć, zważyć. Rządzą tym pewne prawa. Musi być ktoś, kto stoi u początków tych praw. Nie mogło to powstać z przypadku, bo przypadek nigdy nie stworzy czegoś harmonijnego. Ale trzeba sobie zadać też trud, aby uwierzyć Panu Bogu. Są takie dwa powiedzenia. W seminarium uczę języka greckiego i na tym też ćwiczymy pewne sformułowania. I są takie dwa właśnie sformułowania, które klerycy muszą odkryć, w którym to przypadku jest napisane. Wierzyć w Boga, wierzyć w kogo co i wierzyć Bogu, wierzyć komu czemu. To są dwa przypadki, które dają właśnie to, w których słowo Bóg się odmienia. Na tym też polega nasza wiara. Trzeba połączyć te dwa przypadki, wierzyć w Boga i wierzyć Bogu. I wiara chyba przede wszystkim kładzie nacisk na to uwierzyć Bogu. Im bardziej ufam Bogu, tym bardziej Go poznaję i odkrywam Jego tajemnice. To jest takie piękne, wtedy kiedy studiujemy teologię, czyli naukę o Bogu, zawsze o tym przypominam i studentom, i sobie, że każdy z nas może być odkrywcą Boga. Mamy wielkie, piękne tomy książek, które mówią o Panu Bogu. Ale najpiękniejszą książkę pisze się wtedy, kiedy człowiek jest w kaplicy, w kościele, kiedy klęczy przed Bogiem, kiedy Pan Bóg da mu tę łaskę, że może się do Niego zbliżyć i wtedy odkrywa Boga. Jeżeli odmawiamy koronkę, ja tak czynię bardzo często z Radiem Maryja, to zawsze o 15:00 koronka zaczyna się krótkim świadectwem, krótkim czytaniem dzienniczka świętej siostry Faustyny. Ona nawet nie miała wszystkich szkoły podstawowej, wszystkich klas szkoły podstawowej. A pisze tak o Panu Bogu, że zadziwia największych uczonych. I to wszystko, co pisze, zostało zbadane, nie ma nic sprzecznego z tym, co Bóg powiedział o samym sobie. Ale odkrywa też tajemnice Boga, które tylko jej były dostępne. Tak właśnie jest w naszych relacjach z Panem Bogiem. Najważniejsze jest to, aby próbować do Niego się zbliżać. Jak to się czyni? Trzeba próbować. To właśnie ten Żyd, o którym wam opowiadałem na początku, opowiadał, jak chciał się uczyć hebrajskiego w swoich wędrówkach. Trafił do Budapesztu, bo on uciekł ze Związku Radzieckiego, szukając troszkę lepszego życia. Trafił do Budapesztu do rabina, który i powiedział mu, że chce się uczyć hebrajskiego. On podszedł do swojej biblioteki, wyciągnął książkę, otworzył, tak na stronie chybił trafił, było to Pismo Święte i mówi, czytaj. On mówi, ale ja chcę się uczyć czytać. On mówi, czytaj, litery znasz. Litery znał. I jakoś powoli zaczął składać te litery. Potem jak już złożył litery, to kazał mu czytać całe zdanie. I tak odbywało się to przez pół roku. I tak jest. Żydzi tak czytają Pismo Święte, my też możemy się tego od nich uczyć, że i często tłumaczą tym, których uczą, że nieważne jest, abyś rozumiał to, co czytał. Ważne jest, żebyś pamiętał. I codziennie, jak będziesz czytał i będziesz to pamiętał, to przyjdzie taka chwila, że Pan Bóg da ci to zrozumieć. Tak jest też z naszą relacją do Pana Boga. Możemy przechodzić ciemną drogą, i ciągle na nowo szukać spotkania z Panem Bogiem. Najważniejsze jest, abyśmy się nie zmęczyli tym szukaniem. On da odpowiedź. Przyjdzie wtedy, kiedy najbardziej będzie nam potrzebny. Może już mieliśmy takie chwile w naszym życiu. To jest właśnie ten skok wiary. Skok do tego, żeby chwycić się Pana Boga i uwierzyć, że On naprawdę nas nie zostawi. Ten skok wiary najlepiej ilustruje historia Abrahama. Wczoraj o nim czytaliśmy, było w pierwszym czytaniu właśnie też historia Abrahama. Nie przypadkiem nazywamy Abrahama ojcem wiary. On jest nie tylko ojcem wiary dla Żydów, też ojcem wiary dla nas, chrześcijan, którzy jak gdyby jesteśmy tym nowym ludem Bożym. Ale to jest też historia wiary i ojciec wiary dla całego islamu. Przecież Abraham był ojcem Izaaka i ojcem Izmaela. Izaak stoi u początku narodu żydowskiego, a Izmael stoi u początku narodu arabskiego. Tak czasem oni mówią, że dlatego tak się nienawidzą, bo nieraz tak ludzka historia układa. Mają jednego ojca, ale dwie różne matki. I właśnie w historii Abrahama jest pokazane, na czym tak naprawdę polega wiara. Ta historia jest opisana w Księdze Rodzaju. Może weźmiecie kiedyś do rąk tę historię. W rozdziale 12 i w rozdziale 22 są pokazane dwa powołania Abrahama. Rozdział 12 to jest pierwsze powołanie Abrahama. I każdy z nas przeżywa takie powołania. To nie tylko chodzi o powołania kapłańskie. To chodzi o powołania do odkrywania swojego życia, czego Pan Bóg od nas chce, po co chciał nas na tym świecie. W 12 rozdziale tej księgi jest napisane, że Pan Bóg przemówił do Abrahama, dając mu obietnicę. Tą obietnicą było, że będzie ojcem wielkiego potomstwa, da mu najpierw syna, którego on tak bardzo pragnął. Jego żona Sara była już w podeszłym wieku i tak po ludzku rzecz biorąc, on już mówił, że nie ma możliwości, żeby miał potomstwo. A brak potomstwa w tamtym świecie oznaczał dla wielu ludzi brak Bożego błogosławieństwa. I Abraham otrzymuje taką obietnicę. I otrzymuje syna. I Pan Bóg każe mu uwierzyć w to, że będzie ojcem mnóstwa narodów, wyjść ze swojej ziemi rodzinnej, iść w nieznane. Abraham to czyni. To jest to jak gdyby pierwsze powołanie. To jest jak gdyby pierwszy krok w naszej wierze. Jest taki czas, kiedy wierzymy w Boga, kiedy ta wiara przychodzi nam bardzo łatwo, kiedy jak gdyby możemy dotknąć, sprawdzić, że sprawdzają się nasze modlitwy, Bóg tych modlitw wysłuchuje, czujemy tę bliskość Boga. I to jest jak gdyby ten pierwszy krok na drodze do Boga. Ale Abraham nie przez to stał się ojcem wiary, że przeżył to pierwsze powołanie. Gdyby został na tym etapie, to byłaby to zwykła historia. Jest też drugie powołanie Abrahama, to właściwe, w 22 rozdziale tej Księgi Rodzaju. I wtedy Bóg mówi do niego tak. Weź twojego syna, jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, który ci ukaże. O co prosi Bóg Abrahama? Chce mu zabrać to, co mu dał. To, dzięki czemu on wyruszył z tej ziemi, uwierzył w Panu Bogu. Chce mu zabrać radość jego życia. Jak gdyby Bóg zaprzecza wszystkim obietnicom. Bóg, który milczy po tym, jeżeli poprosił go o wszystko. To jest straszne doświadczenie. Może w oparciu o taki komentarz znanego filozofa spróbujemy popatrzeć na reakcję Abrahama. Kiedy Izaak pyta o to ogień i drwa, gdzie jest jagnię na całopalenie, jeżeli przypominamy sobie ten fragment, jak idzie Abraham z synem Izaakiem, on wie, co mu Bóg nakazał. Wkłada drewno na barki swojego syna, idą na górę, na której ma ojciec złożyć ofiarę ze swojego syna. I wtedy Izaak pyta ojca, jest ogień, są drwa, a gdzie jest jagnię, które złożymy na całopalenie? Abraham mu odpowiada, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, mój synu. Nie chcę wyjaśniać Izaakowi tego, o co Bóg go poprosił. I wtedy ten filozof wkłada w usta Abrahama taką modlitwę. Panie niebios, lepiej by Izaak sądził, że jestem potworem, niż gdyby miał stracić wiarę w Ciebie. Bo gdyby wyjaśnił Izaakowi żądanie Boże, to Izaak przekląłby Boga. Abraham to wie i dlatego milczy. I są takie chwile w naszym życiu, że w tym milczeniu i ciszy czynisz coś, co tylko Bóg może zrozumieć. Nikt inny tego nie mógłby zrozumieć. w tej samotności z Bogiem, przed Bogiem, w tej samotności tak wielkiej, że nawet ten Izaak, którego masz w swoim sercu, nie mógłby zrozumieć w tej samotnej walce. Abraham ufa całkowicie Bogu. Wierzy w Boga, który zaprzecza swoim obietnicom, bo wie, że ten Bóg jest bardziej wierny od tego, co jest oczywiste. Ten Bóg jest wierny nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że cię zdradza. To Bóg, który mówi także wtedy, kiedy milczy. To Bóg, który dał ci Izaaka, nawet także wtedy, kiedy ci go zabiera. To jest właśnie Bóg wiary Abrahama. I ta relacja Abrahama z Izaakiem pozwala nam zrozumieć, czym ma być nasza wiara. Abraham jest gotów poświęcić Izaaka nie dlatego, że go nie kocha, ale dlatego, że kocha Boga miłością absolutną. I wierzyć w Boga to ufać Mu całkowicie. Kochać Go bardziej niż te dary, którymi nas obdarza. Bogu nie daje się odpadków z serca. Bogu ofiaruje się największą miłość albo nie daje Mu się nic. Tylko jeśli kochasz nieskończenie, możesz ofiarować swoją miłość. Rezygnacja z tego, czego w rzeczywistości nie kochasz, to tylko ucieczka. Ale rezygnacja z tego, co kochasz bardziej niż wszystko inne, gotowość rezygnacji z własnych marzeń, planów, kalkulacji, zawierzenie Bogu na dobre i na złe, cokolwiek by chciał od nas, to jest dopiero wiara. Na tym polegało ofiarowanie Izaaka Bogu. I pozwólcie, że w czasie tych rekolekcji postawimy sobie także to pytanie. Co jest takim Izaakiem dla nas? Co jest Izaakiem dla Twojego serca? To znaczy, co lub kogo kochasz bardziej niż wszystko inne? Jakie marzenie, jaki projekt wypełnia Twoje serce? Kiedy to naprawdę zrozumiesz, to musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś gotów z tego zrezygnować? Właśnie z miłości do mojego Boga. Czy jestem gotów porzucić to dla Niego? To jest właśnie to, o czym słyszymy, że mamy umrzeć, żeby się narodzić. Mamy stracić, żeby naprawdę się odnaleźć. Jeśli w naszym życiu nie przeżyliśmy takiego momentu, w którym bylibyśmy gotowi zostawić wszystko i całkowicie zaufać Bogu, to jeszcze nie wiemy, czym jest wiara, chociaż wielu może na nas patrzeć i zazdrościć nam wiary. I popatrzmy, na tym polega właśnie zaufanie Bogu. W tej historii Abrahama i Izaaka Bóg wyszedł naprzeciw Abrahama. Doprowadził go do takiej próby, uratował Izaaka. Wypróbował Pana Boga. Czasem, gdy ciężko jest nam nieść nasz krzyż, spróbujmy przypomnieć sobie tę historię. Że właśnie w takich momentach jeszcze bardziej trzeba zaufać Panu Bogu. Może, że jeszcze teraz, dzisiaj, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje w naszym życiu. Ale przyjdzie czas, że to zrozumiemy. Jeżeli nawet nie do końca, to Bóg tak nas poprowadzi, że będziemy mogli w stanie to znieść. Dlaczego? Bo Bóg ocalił Izaaka, ale jeśli chodziło o swojego syna, to poszedł jeszcze dalej. To właśnie oddał swojego syna, swoje dziecko, po to, żeby umarł za ludzi. I to jest gwarancja naszego zaufania do Pana Boga. Tak Mu możemy zaufać, bo On nas nie oszuka. Bo oddał to, co miał najcenniejsze właśnie za ludzi. I takiej wiary chcemy uczyć się. O taką wiarę chcemy też prosić wtedy, kiedy przychodzimy tu do świątyni. I możemy upadać, ale my wiemy, że nie ma takiego upadku, z którego nie moglibyśmy się podnieść. Ale wiedząc to wszystko, przypominając sobie taką miłość Bożą, możemy też Panu Bogu zaufać, bo On nas nie opuści. Módlmy się zatem o taką wiarę, która jest całkowitym zaufaniem Panu Bogu. Amen.